Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Zdzisław Wasilewski, Andrzej Bajgus, dobry wieczór muzycznie. Tak się składa, że niebawem będzie dzień Kurta Cobaina w jego rodzinnym Aberdeen, a ostatnio była 30. rocznica jego śmierci. To przy tej okazji bohaterką dziś pod powierzchnią jest książka Grunge Bankarty z Seattle. Bardzo ciekawa to książka, wiele wieczorów spędziłem czytając ją. Będę ją więc cytował obszernie w tej godzinie, a po 20 porozmawiamy z jej autorem Piotrem Jagielskim, a skoro grunge, to oczywiście Nirvana.
Kids for food. guess you get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself.
Powierzchnią w polskim Radiu Białystok i tak będzie do 22. Poli, Nirvana, oczywiście jedna z ikon tego gatunku muzyki. Ostatnio w niedzielę, kiedy rozmawiałem z Adamem Zbrytem, też zabrzmiała ta piosenka, bo co ciekawe, Poli to w kulturze anglosaskiej papuga, Poli łące crack, a crack to heroina, czyli narkotyk, który doprowadził do końca, pewnego dramatycznego końca wielu spośród twórców z tej właśnie sceny muzycznej. Ale krok po kroku będziemy odsłaniać te wszystkie karty. To co? Może największy szlagier? I cytat z książki Piotra Jagielskiego, Grunge Bankarty z Seattle. Piotr Jagielski będzie naszym gościem pod powierzchnią po 20. Popularność nabrała zupełnie innego znaczenia, gdy teledysk Do Smells Like Teen Spirit zaczęło pokazywać MTV. Przedstawiał punkową wizję szkolnej potańcówki, w której cheerleaderki tańczą w kostiumach z symbolem anarchistycznego Czarnego Krzyża. Nirvana jest tu szkolną kapelą, a jej występ w sali gimnastycznej zamienia się w dziki taniec pogo. Za inspirację posłużył film Over the Edge Jonathana Kaplana z 1979 roku. Fantazja o buncie szkolnej młodzieży przeciw wszelkiej maści zasadom i autorytetom. W teledysku znudzeni nastolatkowie dają się porwać muzyce zespołu, porzucają swoje miejsca na widowni, niczym szarańcze opadają muzyków, wyrywają im z rąk i rytualnie niszczą instrumenty i głośniki, podczas gdy Cobain dziewięciokrotnie wykrzykuje słowa Daniel, odmowa. Gdy zobaczyłem ten teledysk, prawie się rozpłakałem z rozpaczy. Dla mnie to było po prostu doskonałe, wspomina w książce I Want My MTV reżyser Andy Moran, autor m.in. teledysków do Don't Cry i November Rain, przeboje w Guns N' Roses. Nagle poczułem, że staliśmy się dinozaurami, dokładnie takimi artystami, jakich punkowcy nienawidzili. Myśmy stawiali na monumentalizm, nadmiar i przepych, a tu pojawiła się Nirvana i odtąd, z dnia na dzień, wszystko musiało być grunge'owe i tanie. Ale właśnie, dochodzi też do takich sytuacji. Pewnego razu, gdy Nirvana siedziała sobie w jednym z hoteli w Seattle, Cobain zobaczył się w telewizji, w MTV po raz kolejny pokazywała teledysk Do Smells Like Teen Spirit. Zirytowany muzyk wyłączył telewizor, ale ze zdumieniem stwierdził, że nadal słyszy swój głos. Jak się okazało, z przejeżdżającego pod hotelem samochodu wybrzmiewał głośno jego przebój. Właśnie ten, Smells Like Teen Spirit. Nie wierzę, jęknął. Taki to był i jest szlagier.
Reklama. Polscy inżynierowie, pierwsi w Europie, skroplili przemysłowo gaz ziemny. W 1912 roku w Zagłębiu Drohobyckim przesłali gaz rurociągami, gazyfikowali Lwów i Gdynię, stworzyli pierwszą w Polsce stację benzynową i nowoczesną firmę paliwową. Wspólna praca, wspólny plon, życiowa misja twórców gazoliny Mariana Wielerzyńskiego i Władysława Szajnoka. Pracownicy spółki byli jej akcjonariuszami. Fascynująca historia firmy do pobrania bezpłatnie ze strony gazolina.edu.pl.
Zadowoleni przedsiębiorcy, stale rozbudowywana oferta, dziesiątki nowo powstałych firm, jeszcze więcej uratowanych działalności. Tylko w Podlaskim Funduszu Rozwoju pożyczka obrotowa, eksportowa na nieruchomość, inwestycyjna, konsolidacyjna i inne. Możesz otrzymać od 10 tysięcy do nawet 3 milionów złotych. Wszelkie formalności załatwiamy całkowicie za darmo.
Teraz Ty też możesz dać sobie szansę i rozwinąć własną firmę. Nasza oferta jest skrojona na potrzeby każdego podlaskiego przedsiębiorcy. Artur Duda, prezes zarządu Podlaskiego Funduszu Rozwoju.
www.pfr.org.pl.
Klub Balet w Białymstoku przy ulicy Pięknej 2 zaprasza wszystkich pełnoletnich w każdy piątek i sobotę. Balet to nie tylko imprezy, to elegancja, styl i niesamowita energia. Czekają na Was konkursy, nagrody i inne atrakcje. Klub Balet gości utalentowanych artystów z Polski, tworząc wyjątkową atmosferę. A barmani serwują najlepsze koktajle z całego świata. Organizujemy niezapomniane imprezy panieńskie, kawalerskie, urodziny i imprezy firmowe. Więcej info na social mediach. Złam zasady. Skuś się na balet.
Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie.
W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
A słyszał sąsiad, że wycofują substancję esmetyla...
Esmetolachlor. Dla mnie to nie trudność, bo już stosuję Click Premium.
Usuń łatwo chwasty w kukurydzy dzięki skuteczności Click Premium. Click Premium to gotowa mieszanina z dwiema substancjami czynnymi. Click Premium. Kliknij i usuń chwasty. Łatwo i skutecznie. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
To była reklama.
Screaming Trees pod powierzchnią w Radiu Białystok to kapela Marka Lenegana, to też ważny wątek w historii grunge'u, choć akurat ten zespół nie pochodził z Seattle, a z Ellensburg, tyle że też tak samo w stanie Washington. I proszę, jeden z wątków związanych ze Screaming Trees w książce Pękarty Wojna Piotra Jagielskiego, który będzie naszym gościem po 20. Na nonszalancki styl utożsamiany z Seattle i grunge'owymi zespołami uwagę zwróciły także wielkie domy mody, bo to właśnie wątek niesłychanej niegdyś popularności grunge'u i mody, która stawała się utrapieniem wielu grunge'owych artystów. W 93 roku dom Perry Ellis zamówił u projektanta Marka Jacobsa linię ubrań inspirowaną najnowszym trendem. Za przygotowanie starannie niedbałych, sprawiających wrażenie artystycznego nieładu fryzur modelek odpowiadał kubański stylista Oribe. Naomi Campbell, Kate Moss i Carla Bruni paradowały po wybiegach w ciężkich wojskowych kamaszach, kraciastych flanelach i bawełnianych koszulkach wystylizowanych na używane. W 92 roku z kolei nowojorska agencja reklamowa stworzyła specjalną płytę Stolar Tracks, która miała promować jedną z rosyjskich wódek. Na płycie znalazła się m.in. piosenka Dollar Bill Screaming Trees, której właśnie przed chwilą słuchaliśmy. Tyrania marketingowa związana z grunge'em i Seattle sprawiła, że Warner Bros. Chciano zmienić tytuł filmu Camerona Crowe'a z Samotników na Come As You Are, tytuł piosenki Nirwany, by wykorzystać popularność zespołu Kurta Cobaina, mimo że żaden utwór Nirwany nie pojawia się w tym filmie.
Yeah.
Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Kiedy chodziłem do podstawówki, a potem liceum, grunge w mojej podwórkowej ekipie przejawiały się bardzo często pod blokami, na ogniskach, z gitarami, na koszulkach Nirvany czy Pearl Jam. Właściwie nie mieliśmy Alice in Chains i Soundgarden, koszulek nie mieliśmy, ale o tych kapelach też dziś sporo będzie pod powierzchnią. I nieraz rozmawialiśmy i słuchaliśmy również Becka i jego Losera, choć bezpośrednio Beck nie należał przecież do grunge'u z Seattle. Loserzy doszli do głosu właśnie wtedy, życiowo przegrali. Ani nieudacznicy, tak nazywali samych siebie, pisze o nich właśnie Piotr Jagielski, który będzie gościem pod powierzchnią po 20. Tu cytat. Byli przegranymi z Seattle, miasta w dalekim i mrocznym stanie Waszyngton, na krańcu dzikiego zachodu, na końcu świata. Miasta, które przez krótką chwilę, kilka lat na przełomie lat 80. i 90. stało się zaklęciem. Nowym nurtem mającym wskrzesić prawdę w rock'n'rollu, przywrócić mu niezależność i wigor. Zespoły z Seattle miały go zbawić, ocalić, tchnąć w niego nowe życie, miały odebrać rock'n'rolla handlarzom muzyki, którzy kupczyli nim przez minione dziesięciolecia, i oddać w ręce ludu. I tak właśnie Loserzy doszli do głosu bardzo, bardzo głośno.
Splinters.
to wprowadźmy do tego zestawu kolejno bardzo ważny zespół, jeśli chodzi o ikony grunge'u, czyli Soundgarden. Tutaj ciekawe były roszady, bo Chris Cornell początkowo nie miał wcale śpiewać w Soundgarden, był jego perkusistą, nie stał na czele zespołu, na pierwszej linii ognia, ale chował się z tyłu za zestawem perkusyjnym, bębnami i talerzami. To się potem nieco zmieniło. Jeśli chodzi o nazwę, to w 1983 roku rzeźbiarz Douglas Hollis skończył budować w Magnuson Park w Seattle nad jeziorem Washington swoje nietypowe dzieło instalacje, 12 20-metrowych metalowych słupów z piszczałką organową i też wiatrowskazem zamontowanymi na szczycie. Gdy wieje wiatr, rzeźba wydaje z siebie miękkie, niskie tony. Hollis nazwał swoje dzieło ogrodem dźwięków. A Soundgarden, ogród dźwięku, to dobra nazwa, przyznaje Kim Thayil, czyli gitarzysta Soundgarden. To tutaj przeskakuje o kilka stron, jak to było właśnie z Chrisem Cornellem, bo Matt dał ogłoszenie do gazety i tak poznał Chrisa Cornella, który był co prawda perkusistą, ale chciał spróbować się jako wokalista. Tłumaczy mi powoli i spokojnie, tłumaczy Piotrowi Jagielskiemu, autorowi książki Bankarty z Seattle. Ona dzisiaj jest bohaterką pod powierzchnią w Radiu Białystok. Pewnie nie pierwszy raz opowiada tę historię, naprostowuje poprzecznie, poprzekręcane z biegiem lat fakty. I jeszcze o właśnie nieśmiałości Cornella, która się potem przeradza w zupełnie coś innego. Z początku nieśmiało wycofany wokalista śpiewał odwrócony plecami do widowni. Z czasem nauczył się jednak być w centrum wydarzeń, na głównym planie. I tak przypomnijmy w takim razie największy szlagier Soundgarden. Oto on.
Face lies the snake in the-
No to zespół Soundgarden był pierwszym zespołem z Seattle, o które zabiegały wielkie wytwórnie. Chris Cornell był prawdziwą gwiazdą rocka w klasycznym tego słowa znaczeniu. Jeśli ktoś w Seattle był gwiazdą, to właśnie on miał osobowość gwiazdora, niewiarygodną skalę głosu, 4 oktawy, wyglądał jak model. I przyznajmy, że kiedyś rzeczywiście dziewczyny również z naszych podwórek, też tych i białostockich, bardzo lubiły słuchać właśnie tego twórcy i tego zespołu, również z tych powodów wizualnych, powiedzmy. Ale wróćmy do grunge'u, bezpośrednio do muzyki. Co za kapela? Jonathan Poneman kładzie nacisk na każde słowo, to już kolejna kapela w tym panteonie. Zaczynali od grania hair metalu, choć to strasznie płytki sposób patrzenia na sprawy. Przede wszystkim byli fantastycznym zespołem. Nie wiem jednak, czy podpisałbym umowę, i tutaj właśnie chodzi o zespół Alice in Chains, gdyby miał wówczas taką okazję. Zanim nagrali Facelift, widziałem ich na żywo ze 2-3 razy. Za pierwszym razem nie zwrócili mojej uwagi, ale to była bardzo wczesna wersja zespołu. Kiedy widziałem ich następnym razem, brzmieli już bardzo, bardzo w stylu Soundgarden. Trochę mnie to do nich zraziło. Soundgarden zresztą też porównywano do innych zespołów, choćby do The Melvins. Sam tego tak nie odbierałem. Soundgarden byli znacznie bardziej zróżnicowani, ale na początku brzmieli dość gotycko w stylu Bauhausu. Alice in Chains wypłynęli nieco inaczej, poprzez pocztę pantoflową poszukiwaczy nowych talentów. Za to szybko stali się jak najbardziej poważaną grupą, wielką atrakcją. A gdy media w całym kraju zaczęły donosić o brzmieniu Seattle, wszystkie te różnice, podziały przestały obowiązywać. Wszyscy i tak zostali wrzuceni do worka z napisem grunge. Oczywiście czytam książkę Piotra Jagielskiego, Bankarty z Seattle, i słuchamy Alice in Chains.
Yeah.
grunge bankarty z Seattle Piotra Jagielskiego. Ta książka dała pretekst, by pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok gra dzisiaj dużo, dużo grunge'u. Po 20 moim gościem będzie właśnie Piotr Jagielski. Porozmawiamy sobie o tych wszystkich napięciach, o tych wszystkich paradoksach związanych z grunge'em i z tą sceną Seattle. To jeszcze dodajmy oczywiście do tej wielkiej czwórki Seattle Pearl Jam. Eddie Vedder wplatał w teksty piosenek wątki autobiograficzne, ale podejmował też kwestie istotne społecznie. Przemoc, choroba psychiczna czy prawo do aborcji inspirowały go prawdziwe wydarzenia. W Jeremim, największym obok Alive, przeboju z debiutanckiej płyty Pearl Jamu, opowiedział historię ucznia, który popełnia samobójstwo na oczach nauczyciela i kolegów z klasy. Tytułowy Jeremy, naprawdę nazywał się Jeremy Wade Dale, miał 16 lat i chodził do szkoły w Richardson w stanie Texas. Pewnego dnia przyszedł do szkoły z pistoletem i zastrzelił się na lekcji angielskiego. W liście pożegnalnym chłopiec pisał o swojej nienawiści do rodziców, którzy się rozeszli, nowej szkoły, do której trafił ledwie 2 miesiące wcześniej, i o swoim poczuciu niedopasowania, obcości w świecie. Teledysk nagrany do piosenki był jakby odwrotnością, zaprzeczeniem idei przyświecających zespołowi przy produkowaniu poprzednich promujących w MTV debiutancką płytę Pearl Jam. Klipy Alive, Even Flow to produkcje niskobudżetowe, koncertowe, stworzone jakby w pośpiechu, by zadośćuczynić zobowiązaniom wobec działu promocji i wytwórni. Jeremy, kręcony w drogim studiu w Londynie, miał znacznie większy rozmach, stąpał też po cieńszym lodzie ze swoim zahaczającym o kicz kolażowym charakterem i dynamicznym montażem. Jeremy teraz, a po 20 spotkanie z Piotrem Jagielskim.